Bracia, siostry, jest trochę zaskoczony, że wszyscy starsi zboru, prawie wszystkie odjechali, na których zawsze tak się patrzę, czy wszystko dobrze, mówię, czy nie. Ale ja liczę, że Bóg pomoże i dziś to słowo, które mam przygotowane, też będzie pożyteczne dla nas wszystkich. Dlatego przeczytam pierwsze miejsce Słowa Bożego, to z drugiej Księgi Królewskiej, z 18 rozdziału, od pierwszego wersetu i po czwarty. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Król Hiskiasz jest królem, o którym powiedziano, że wszystko robił dobrze. I pośród tych jego spraw, które uczynił, przypomina się i ten węż. Węż, którego sporządził Mojżesz. I my pamiętamy tą historię. Ona jest zapisana w 4 Mojżeszowej od 21 rozdziału. Z 5 po 9 werset, też to przeczytam. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody. I zbrydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsali lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu, przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I módlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Możemy sobie policzyć, że od tych dwóch wydarzeń, od sporządzenia tego węża i do wyrzucenia i roztrzaskania tego węża, przeszło prawie 700 lat. 700 lat ludzi szanowali węża. I właśnie chcę dziś mówić o takim ukrytym bałwochwalstwie, które wzrasta między ludźmi, niezależnie czy to było w czasach Starego Testamentu, czy w czasach Nowego Testamentu, czy w zborach, powiedzmy tak, tradycyjnych, czy prawosławnym, czy katolickim, czy w zborach ewangelicznych. Wszędzie, gdzie są ludzie, mogą powstawać te problemy. Bałwochwalstwo, ono w tym przypadku wzrastało powoli. I w ogóle ludziom właściwo poszukiwać dla siebie jakiekolwiek widoczne obiekty. To łatwiej. Takie sobie amulety. Czasem ludzie poszukują dla siebie jakichś szczęśliwych liczb, szczęśliwych dni, szczęśliwych wydarzeń, szczęśliwej pamięci i ciągle ich zmysły wokół tego zaczynają chodzić. W tej sytuacji konkretnie to ludzie narzekali. Mówili przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi, dlatego że nie mieli osobistego poznania Boga. Wiemy i pamiętamy, że przed tym, kiedy oni byli tam przy tej górze, na której Bóg przemawiał do Mojżesza, ale Bóg miał zamiar przemawiać do wszystkiego ludu. Tylko powiedzieli, że my nie chcemy. Idź, Mojżesz, sam. Wszystko, co nam potem przekażesz, my ciebie posłuchajemy i będziemy tak robili, jak ty powiesz. Ale niestety wiemy, że przez ten czas podróży po tej pustyni, przez te 40 lat, no powiedzmy, prawie regularno powstawali jakieś sytuacje, kiedy naród odwracał się od Boga. I konkretnie w tej sytuacji też oni narzekali i mówili przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi. Powiedzieli, że też ten pokarm, który dał Bóg, czyli ta manna, to też ona im obrzydła, że oni nie chcą. I Bóg zesłał tych wężów. Powiedzmy, że to taki sposób szkolenia. Bóg chciał czegoś nauczyć od tych ludzi, ale znowu sytuacja, kiedy dużo ludzi było ukąszonych wężami, przyszli do Mojżesza i powiedzieli: módl się za nas. A pamiętacie sytuację, która się wydarzyła trochę później? To cały Izrael przyszedł do Mojżesza i powiedział: a czy tylko z Tobą, Pan? Czy tylko Ty? My też możemy się modlić, my też możemy słuchać Pana. I w tej sytuacji oni nie mieli takiej odwagi. Może nawet nie próbowali, a przyszli do Mojżesza, prosili, aby on się modlił i Bóg też dał rozwiązanie, które w tym momencie było potrzebne. Każdy, kto był ukąszony i popatrzył się na tego węża, został uzdrowiony. Ale niestety za 700 lat ten węż stał się bożkiem. Już nie było ani wężów, ani pustyni, ani nie były konsany, ale kadzili, spalali kadzidło, oddawali w taki sposób jakąś szanę dla tego węża. Utrata świadomości prawdziwego Boga prowadzi do zastąpienia Boga różnymi obiektami kultu. I niestety ludzie zaczynają szanować i przydawać znaczenie zewnętrznym oznakom służby. Co dotyczy więcej już nas, bo wiemy o tym, że w innych społeczeństwach Szanuję różne takie obiekty, które stanowią pewne obiekty kultu. A my już nie. My już inaczej. My czytamy tylko Słowo Boże. Nie mamy na ścianach żadnych obrazków. Nie robimy żadnych takich rzeczy rytualnych. Ale tak czy inaczej takie zagrożenie zostaje i dla nas. Kiedy ktokolwiek z ludzi utraca świadomość prawdziwego Boga, on zaczyna pokładać swoją nadzieję na coś innego. Przecież nie jeden raz słyszałem takie zdanie, które brzmi niby dobrze, ale jednak zawsze to mnie przerażało. Chodziłem do zboru od bardzo raniego wieku. I też byłem członkiem zboru dużego, gdzie było 1000 osób. I duży dom modlitwy, dużo ludzi. I taka była już praktyka, że w końcu nabożeństwa zawsze się modlili za różne potrzeby, czy to za chorych, czy jeszcze jakieś potrzeby. I te potrzeby nie były już mówione na głos, a na kartce była napisana potrzeba i w ciągu nabożeństwa te kartki, oni byli cały czas przekazywane do przodu i na tej takiej specjalnej modlitwie w końcu te karteczki, niektóre z tych karteczek były odczytywane. Jeszcze z raniego wieku zwracałem uwagę zawsze na taką frazę, że mam wiarę w modlitwę zboru. Dla mnie to było zawsze takim dysonansem. Wierzymy w Boga, a mamy wiarę w modlitwę. Chociaż można powiedzieć, nic nie powiedziano złego. Przecież modlimy się do Boga. Ale na kogo pokładamy naszą ufność? Na Boga żywego, którego znamy? Czy na modlitwę zboru? I na początku mamy dobre, a w końcu mamy to, co mamy. Że ludzie już po jakimś czasie przyzwyczają się do tego, że modlitwa zboru to jest taki pewny rytuał, który na pewno pomoże. I niestety niektórzy ludzie zapominają o tym, że każdy z nas może pomodlić się sam. Każdy z nas może powiedzieć Bogu to, co powiedzą potem wszyscy razem w zborze. Ale potem po jakichś latach to już zauważałem nawet, mając służbę pastora, zauważałem takie sytuacje, że ktoś przychodził, prosił modlitwę i w końcu się nie modlił. A tylko się patrzył, jak to będę robić ja, czy bracia tam obok mnie. I zauważyłem to, że niektórzy ludzie odbierają nawet tą modlitwę jak pewny rytuał, który im pomoże. I to jest takie lekkie podobieństwo tego węża, Nehusztana, że coś nam pomoże. Modlitwa pastora pomoże, a jak pastor jest znany, a jak bardzo znany, a jak dużego zboru, a jak robi ewangelizacyjne nabożeństwa, a jak kładzie na kogoś ręce i się modli, oto na pewno będę uzdrowiony i będę uzdrowiona, na pewno dostanie już odpowiedź na własną potrzebę i ludzie nie poszukują Boga w taki sposób, a poszukują tylko jakichś wydarzeń, jakichś osób, które potrafią to zrobić za nich. To jest taka jedna z takich odcieni współczesnego bałwochwalstwa, które nie zawsze jest rozpoznane tak na pierwszy rzut oka. I tak jak powiedziałem, ludzie zaczynają szanować, przydawać znaczenia zewnętrznym oznakom służby bardzo często. Bardzo często nawet w gronie chrześcijan mogą się toczyć takie rozmowy, a jak powinna być, jaka powinna być czynność w modlitwie za uzdrawianie? Czy konieczno namaścić olejkiem, czy konieczno nałożyć ręce? Kto może to zrobić, kto nie może? Ja wiem, że o tym wszystkim jest napisane w Biblii. Mamy różne przypadki, mamy wytłumaczenia, ale to nie może być, znowuż, odbierane jako rytuał. Zauważałem też, że bardzo często ludzie potrafią wyjechać gdzieś, pojechać gdzieś na specjalne nabożeństwo, do specjalnego kaznodzieja, który ma specjalne namaszczenie i aby od specjalnego namaszczeńca zostać też namaszczonym w jakiś sposób. Ale wiemy, że tylko Jezus Chrystus jest Mesjasz, no i dosłownie On jest namaszczeńcem, jedynym. On namaszczony przez Boga i o tym On odczytał. Odczytał miejsce z proroka, kiedy powiedział, że Duch Pański na mnie, bo mnie On namaścił. I my wiemy, że tylko Jezus ma to namaszczenie, specjalne namaszczenie od Boga, aby odpowiadać na nasze modlitwy i na nasze potrzeby. I jednym, powiedzmy, racjonalnym rozwiązaniem jest szukać Jego oblicza. Szukać Jego oblicza, Jego objawienia, Jego twarzy, Jego chwały. W życiu każdego człowieka to jest najważniejszym. Bóg naprawdę był tym źródłem uzdrowienia tam na pustyni. Nie ten wężdż i nie Mojżesz. Bóg chciał znowuż w tej sytuacji nauczyć ludzi, kiedy patrząc na tego węża, ale to było słowo pańskie, tak zrobić, tak uczynić. Zostali uzdrowione i jednak, aby nie narzekali i nie mówili przeciwko Bogu. Bóg był źródłem uzdrowienia, ale ludzie 700 lat nie wyrzucili tego węża, nie przetopili jego na coś pożytecznego. Przecież był miedziany, z tego można było cokolwiek zrobić. Jakieś naczynie domowe, jakieś garczki, nie wiem jeszcze co, patelnie. Nie, mieli tego węża 700 lat. Oni szanowali to, co nie powinno było być szanowane. I w dzisiejszym czasie szatan chce i w naszych umysłach chce i w naszych sercach chce zmienić prawdziwego Boga na coś widocznego. Szatan chce, aby żywa wiara była zmieniona na martwą religię. I oznaki martwości mogą się odnaleźć po jakimś czasie, kiedy ludzie przestają szukać Boga w każdym społeczeństwie, w każdym zebraniu, w każdym zmysle. Kiedy człowiek po prostu traci nie o nadzieję chodzi. Kiedy człowiek traci odczucie potrzeby szukania Boga, to on może po prostu zostać z taką własną religią. I każdy człowiek potrafi wymyślić własną. Każdy człowiek potrafi wymyślić własną religię, która będzie jego usprawiedliwiała. Że ja w ciągu tego dnia, tygodnia, miesiąca, roku robię wszystko dobre, tak jak ja uważam, nikogo nie skrzywdziłem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy człowiek traci uczucie potrzeby szukania Boga, on może się zadowolić własną religią na jakiś czas. Ale to jest takie życie w kłamstwie. Szatan chce zmienić naszą taką serdeczną modlitwę, taką szczerą modlitwę na jakieś rytualne słówka. Bardzo często nasza modlitwa się staje czymś rytualnym. Robię tak, bo tak potrzeba zrobić. Ale to jest jedne z niebezpieczeństw. Szatan, już bardzo mu się to udało, on nawet takie rzeczy jak chrzest, jak wieczerza pańska, też w zmysłach wielu ludzi przekształtował w jakiś taki też rytuał. Martwy rytuał, który ni do czego nie prowadzi. Tylko to powinno być zrobione i tyle. I każdy z nas powinien myśleć o tym. Żydzi zamienili Boga na Nehusztana, na tego bożka, na tego węża. Dziś ludzie zamieniają Boga i relacji z Nim też na różne rzeczy. I właśnie dziś chciałem, aby to pytanie było zadane dla każdego z nas. Bracia i siostry, czy nie mamy my własnego Nehusztana? Czy w naszym życiu nie odnajdziemy coś, co jest na to podobne? Czasem ludzie wierzący żyją pamięcią szczególnego przeżycia Boga przez 20 lat temu. O tam, w tym zebraniu, taki brat powiedział to, a to. I to mnie tak bardzo dotknęło. I to może być bardzo dobre wspomnienie. Ale to nie może zamienić potrzeby szukać Boga dziś, teraz i na tym miejscu. I bardzo często nawet całe społeczności zaczynają po jakimś czasie głosić jakieś wydarzenia, jakiegoś kaznodzieja, co to, a to powiedział i już zaczynają nosić książeczki, płyteczki, kazania, przepisane i ten człowiek już nie żyje 50 lat. Ale między słów wierzącego człowieka można zauważyć, że on wie, że jeżeli nie uwierzysz w tego proroka, to nie będziesz zbawiony. Jeżeli nie zrobisz tak, a inaczej, to na marno twoje chrześcijańskie życie. I to jest jeszcze jedna oznaka zwiedzenia. Czy nie mamy my takich, jakichś szczególnych wspomnień, jakichś szczególnych przywiązań do rzeczy zewnętrznych? To jest bardzo ważne. I Jezus też dla Żydów przypomnił tą historię z tym wężem, Nehusztanem. I o tym my czytamy w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 14-15 wersety. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus zwraca uwagę dla Żydów na tego węża, przypomina i mówi, to było tylko podobieństwo. I każdy, kto uwierzy w Syna, będzie miał żywot wieczny. Bracia i siostry, i każdy z nas, kto dziś Poszukuje Boga i Jego twarzy, Jego chwały. Żyje relacjami z Bogiem teraz, na dziś, nie patrząc na różne takie rzeczy, które mogą stać się dla nas rytuałem. To ten błogosławiony od Boga. I niech Pan Bóg błogosławi każdego z nas, aby my w swoim sercu nie mieli takich nehusztanów albo jakiejś takiej marnej nadziei ludzkiej na rzeczy ludzkie, a tylko nasza ufność była na Boga przez całe nasze życie.